plac budowy przy spokojnej Lublinie i właśnie na tym placu budowy badania archeologiczne, które zmieniają naszą wiedzę na temat historii Lublina, tej najnowszej z lat 40. ubiegłego wieku, a także tej nieco starszej.
Doktor Rachmani Świadek.
Michał Grabowski.
Dariusz Bednarski.
Jacek Tkaczyk.
Z koniecznością badań, czy w ogóle obecności archeologów na budowie jest trochę zawiła i dawna historia. Jeszcze do 95 roku uważano, że w Śródmieściu Lublina archeologia jest niepotrzebna, bo historycy napisali wszystko, wszystko jest wiadome. Łącznie nawet z II wojną światową. Tu na budowie, na spokojnie, dla nas samych jest zaskoczeniem, że archeologia w takiej ilości, w takiej intensywności występuje. To, że zachowały się ślady liczące po 5-6 tysięcy lat. No i ta nasza zmora, a właściwie bardziej może moja zmora, II wojna światowa, która jest w nadspodziewanych ilościach. Przewieszczenie i brzęk wypalonych łusek. Nic specjalnego po takiej ilości, którą żeśmy przerzucili. Ale strach budzi, tym bardziej, że zaczęliśmy od pełnych naboi, nawet poładowanych w łódki gotowe do wystrzału. Tak nam się zdaje, że ta część, którą kopiemy, jest efektem sprzątania, wypalania, niszczenia tego, co pozostało na placu boju.
Do pierwszego odkrycia doszło gdzieś w połowie kwietnia. Natrafiliśmy na kości ludzkie. Okazało się, że są to szczątki żołnierza niemieckiego, przy którym leżały jeszcze pozostałości umundurowania w postaci guzików, militaria, amunicja wystrzelona i niewystrzelona. Była potrzeba wezwania patrolu saperskiego, żeby rozbroić. I tak się zaczęły badania okopów niemieckich, badania śladów walk z 1944 roku. Spodziewaliśmy się, że te skarby mogły być umocnione w jakiś sposób. Natomiast dla mnie było wielkim zaskoczeniem, gdy natrafiliśmy na ślady walk, a tym bardziej jeszcze na szczątki ludzkie. To było dla mnie bardzo duże zaskoczenie, nie ukrywam.
Dzięki temu, że są nieśmiertelniki i dla tych dwóch się udało czytać przydziały wojskowe, numery żołnierzy, to Michał powinien się pochwalić, bo on podjął kwerendę.
Imiona i nazwiska to dopiero trzeba było po prostu szukać po archiwach. Na śmiertelniku tylko jest przydział wojskowy, grupa krwi i numer żołnierza właśnie. To był pierwszy batalion żandarmerii zmotoryzowanej. Jednostka była znana z okrucieństwa między innymi ludności cywilnej, pacyfikacja wsi.
Zwalczanie partyzantki, eksterminacja ludności żydowskiej. To było w ramach 25. Pułku Policji SS.
Można przypuszczać, że zginęli w trakcie walk. Jeden ze szkieletów miał w czaszce ślady po odłamkach. To był drugi szkielet.
To jest sugestia przyczyny zgonu. Natomiast ci żandarmi, o których była mowa wcześniej, chyba jeszcze nie wiemy. Zbierają materiały, które potem będą przedmiotem analiz dalszych specjalistycznych, między innymi właśnie antropologia. W tej chwili musimy, mówiąc ordynarnie, posprzątać plac budowy, żeby koparki mogły ziemię wydobywać i fundamenty drążyć.
Krzysztof Batarski, kierownik budowy.
Leżę.
Szczerze niech pan powie.
No, troszeczkę utrudniają budowę, że tak powiem, a najbardziej to chodzi o czas, że no, realizacja przesunęła się praktycznie o 5 miesięcy już. Historia to tak nie za bardzo mnie interesowała, ale to, co tutaj się dzieje, no to naprawdę są ciekawe rzeczy. Największe wrażenie? No, myślę, że te szkielety niemieckie. No bo z tym to się pierwszy raz spotkałem.
Wiemy o tych, których znaleźliśmy, a czy to byli wszyscy? Na pewno nie. Było ich pewnie cała masa, czterech żeśmy znaleźli.
Jeden był z kompanii szkolnej, też żandarmerii zmotoryzowanej, więc też jakby pokrewne, a ten trzeci, znaczy ostatni chyba nie miał, tak?
Pierwszy w ogóle znalezionych nie miał nieśmiertelnika, ale miał na palcach sygnet. I to chyba srebrzony, prawda?
Prawdopodobnie był srebrny sygnet. Niestety nic nie było widać na nim, bo jest skorodowany. Dopiero po konserwacji będzie można więcej coś powiedzieć.
Znaleźliśmy szczątki w trzech punktach oddalonych od siebie około 25 metrów, więc możliwe, że w takim rozstawieniu żołnierze walczyli i zginęli w miejscu boju. Może o tym świadczyć też to, że nieśmiertelniki nie były przełamane, więc możliwe, że już byli ostatnimi obrońcami tej skarpy lubelskiej.
Festerplatz, czyli miejsce umocnione w przeciwieństwie do festungu, bo nigdy Lublin nie był mianowany festungiem, tak, czyli twierdzą. Lublin był predestynowany po prostu do tego, żeby stworzyć czynny opór, wzmocniona obrona, żeby zatrzymać nawałę sowiecką.
Żeby było ciekawiej, to poziom obrony tego miejsca nazywał się właśnie w dwóch poziomach. Ten na powierzchni ziemi, o którym mówiliśmy dotychczas, czyli system okopów, umocnień i żołnierze tam padający, oraz podziemne założenie. Nie ma chyba nam to właściwego słowa, jakiego powinniśmy użyć, czy to był system bunkrów, schronów, magazynów. I o tyle jest to istotne i ważne, że to chyba po pierwsze taki przykład w Polsce, tu Dariusz próbował to porównać do słynnego Rize. A nasz jest dlatego niezwykły, ponieważ był drążony metodami górniczymi i miał, jak policzyłem, około 60 metrów długości. Poziom 0 tego korytarza odpowiada podłodze poziomu minus 2 garażu.
Może lepiej odnieść się do poziomu ulicy Czechowskiej. Tunel został wydrążony od ulicy Czechowskiej w stronę południową.
Tą konstrukcję zbadaliśmy do granicy działki, ale wyraźnie się kontynuuje ku południowi. Pytanie, jak daleko? Żeby uzmysłowić to wszystko, z podłoga, bo tam była wylana posadzka betonowa, znajdowała się 12 metrów poniżej poziomu powierzchni obecnej i historycznej. Pomysłów jest milion, Dariuszu. Zechcesz? Po to chyba ty jesteś najmocniejszy w tym wszystkim.
Znaczy, no, mógł pełnić różne funkcje. Zacznijmy od schronu przeciwlotniczego, a po tunel ucieczkowy, tak? No, skoro prowadził z ważnych tutaj budynków dzielnicy praktycznie takiej niemieckiej wyłączonej, więc zapewne zrobili sobie drogę ewakuacji w stronę Doliny Czechówki, jeżeli tam było wejście faktycznie, bo to wejście to też mieliśmy na razie tak, wiemy, że jest, ale jeszcze nie było badane.
W jednym z pomieszczeń pewnie stało jakieś urządzenie elektryczne, bo odkopaliśmy kabel.
Generalnie tunel był oświetlony, bo są pozostałości po kablach i po peszlach od uliny, właśnie od kabli. Tak, były żarówki znalezione, oprawy od żarówek, także był bardzo dobrze przygotowany ten tunel.
Pod podpinką, w jednym miejscu było czytelne, że pod podpinką były ukryte te kable, także nie dyndały sobie na wierzchu, tylko było to przemyślane rozwiązanie.
Tunel jest niezwykle interesujący. Wyniki badań przyniosły nam dużo informacji świadczących o tym, że w tych tunelach też prowadzono działania wojenne. Znaleźliśmy bardzo dużo amunicji wystrzelonej i niemieckiej, i radzieckiej, skrzynki po granatach i całe granaty, więc to naprawdę pobudza wyobraźnię, co tam się działo.
Ale może, żeby przerwać te makabreski, także były ślady życia codziennego. Ci ludzie coś jedli, bo są konserwy, po konserwach mamy puszki. Są mnóstwo butelek po wodzie.
Z zielonego szkła głównie. Po wodzie mineralnej z niemieckiej firmy Apollinaris i z karolowych warów firmy Mattoni. Udało się odczytać właśnie na podstawie znalezisk kapsli. W dwóch przypadkach czy trzech do połowy była butelka jeszcze z wodą. No puszki niestety są w gorszym stanie. Tunel był zamulany. Musiała być duża wilgoć i one skorodowały.
Mamy tutaj różne przykłady, nie wiem, przedmiotów życia codziennego, grzebienie, pasty do butów. Wiemy, że wykorzystywali na przykład polskie produkty.
Nie no, to zaskakujące, że w jednym z okopów odkryliśmy pudełko pełne polskich kałamarzy. Ale to tak jakby dzieciom zebrać ze wszystkich możliwych ławek, wstawić do jednego pudełka, wrzucić do okopu.
Ja podejrzewam, że to znajdowało się w wyposażeniu szkoły, bo kałamarze były firmy Drakon z dwudziestolecia międzywojennego, jednej z największych firm produkujących atramenty, różne farby i swego czasu firma wyposażała też szkoły w swój asortyment. Podejrzewam, że w momencie, kiedy była okupacja, żołnierze niemieccy, tworząc dzielnicę, przygarnęli część rzeczy, właśnie materiałów biurowych do swoich celów różnych.
Kilka dni temu mieliśmy w linii umocnień przy schodkach granat do brytyjskiego granatnika Piat. To był taki granat kumulacyjny przeciwpancerny, który był w stanie spenetrować większość niemieckich czołgów w dowolnym miejscu pancerz, a Tygrysa z tyłu bądź z boku. To z takich ciekawostek, tym bardziej, że Piat się bardziej kojarzył z Powstaniem Warszawskim, z filmami o powstaniu, bo właśnie to głównie broń brytyjska, nie wiem, ci skoro walczyli z partyzantami, mogli to przejąć przy zrzucie jakimś albo rozbijając jakiś oddział partyzancki na przykład. Mówimy o tych Niemcach, no bo w tym okopie to się nie znalazło jakoś. Wywały w zrzutach angielskich mogły się trafiać. Z innych ciekawostek mieliśmy ostatnio granat. Niemcy wymyślili sobie, że rakietnica taka do wystrzeliwania rac może służyć również do wystrzeliwania granatów. I wymyślili taki granat sobie i mieliśmy właśnie go całego lekko skorodowany, ale mieliśmy go w okopie. Też dość rzadka rzecz. Jeszcze cały niewystrzelony, tu gilza, tu zapalnik ebonitowy. No dlatego się uruchamia procedurę wezwania służb odpowiednich. My zgłaszamy kierownikowi budowy, kierownik budowy dzwoni pod numer 112 i cała procedura się uruchamia i powinno się zakończyć na patrolu saperskim, który no, w sumie u nas dość często bywa, więc no innej metody nie ma. Tu wszystko dzwoni, wykrywaczem tutaj się po prostu jest jeden wielki sygnał, tak, jest tyle tego metalu w ziemi. Znaczy w ramach tych okopów, linii umocnień. Amunicja porzucona to jest jak się zostawiło bądź zgubiło, tak? Nie wypał to jest jak się stworzyło warunki do wystrzelenia, ale nie zadziałało, więc nie opuściło lufy. I nie wybuch, poleciało, ale nie zrobiło roboty. Czyli nie wybuchło.
Tutaj na przykład mamy taki niewielki fragment po akumulatorze niemieckim Sammler. Stosowany przy radiostacjach, różnych innych takich urządzeniach. To jest opakowanie po pastach do butów Dobrolin. O dziwo w okopach bardzo, właśnie w tych warstwach zasypowych okopów mamy bardzo dużo śladów po właśnie paście polskiej Dobrolin.
Pytanie jest, czy używali tego na co dzień Niemcy, czy to jest efekt sprzątania i zgarniania wszystkiego dookoła. Gdyby to faktycznie używali Niemcy, to dzień codzienny takiego okupanta w okopie można by poznać.
No, moim zdaniem to raczej po żołnierzach niemieckich.
Tak? A to?
To guziki, groszki, wzór 1928 niemieckie. Nazwa przyjęła się od tego, że awers guzika ma takie groszkowane tło i dlatego groszki. Mhm. To jest ogólnowojskowy guzik. Jeżeli by była jakaś cyfra wybita, to można by było ustalić jednostkę lub numer.
Tą butelkę podejrzewałeś się, że jest śladem perfum czy wody kolońskiej?
Były rzeczywiście różne butelki, między innymi właśnie perfumy Chanel. Tak naprawdę to jest cała właśnie masa rzeczy do umycia, przebrania i szukania, między innymi wśród starych reklam. Łuski znajdują się w warstwie takiej wyższej, właśnie związanej z sprzątaniem terenu. Jest taka warstwa przepalona, gdzie znajdujemy m.in. kości zwierzęce, potłuczone szkła, przepalone jakieś gumy. Jest bardzo dużo różnych odpadków. I jest taka też strefa, gdzie właśnie wyrzucano amunicję i prawdopodobnie wykorzystano okopy wtórnie jako doły do właśnie wypalania takich pełnych nabojów, od Mosina głównie. Będziemy przede wszystkim odczytywać sygnowania, jakie są na spłonkach. Dzięki temu będziemy mogli powiedzieć, jaka fabryka amunicji wyprodukowała dany nabój i rok produkcji.
Bywają takie dni, gdzie każdy z nas wyciąga po takim woreczku. To jest stal z ołowiem, to trochę waży.
Ja akurat miesięcznie.
W tym całym bałaganie śledzimy nie tyle ewolucję amunicji, ile szukanie oszczędności.
Wraz z rozwojem wojny i długotrwałością pojawiały się braki surowcowe, między innymi w miedzi i w mosiądzu. Dlatego też podjęto decyzję o tym, żeby produkować łuski ze stali albo żelazne, tylko powlekane mosiądzem lub lakierowane. Były gorszej jakości, jeżeli chodzi o składowanie. Szybciej ulegały korozji. Docelowe mosiężne były pod tym względem właśnie lepsze.
Militaria pomieszane z przedmiotami osobistymi, z rekwizytami szkolnymi, wszystko jest w jednym okopie, ale w tych warstwach już związanych ze sprzątaniem terenu. Na samym dnie okopów znajdujemy amunicję wystrzeloną niemiecką, radziecką, no i też znaleźliśmy szczątki żołnierzy. Możemy określić na podstawie znalezionych przedmiotów, w którym momencie zostały zasypane, jeśli będą przedmioty starsze niż 44 rok, niż druga połowa 44 roku, wtedy możemy jakby ten czas zasypywania rozciągnąć w czasie. Ale jak na razie wszystko wskazuje na to, że bezpośrednio po działaniach wojennych okopy zostały zasypane. Czy to było tydzień, czy 3 miesiące później, tego nie jesteśmy na razie w stanie określić. Kolejne zabytki z okopu.
Jak mówimy o amunicji, to trzeba jeszcze dodać, że musimy podlegać ustawie o broni, prawda? Więc nie mogą pozostać w polu, żeby nie zrobiła się afera. Policja co chwilkę wstrzyma dochodzenie, prokurator je umarza, że niby jesteśmy w posiadaniu owej amunicji. Mamy i całe naboje, ale te przekazujemy solennie na każde wezwanie saperom.
Jesteśmy w posiadaniu też magazynków, ale jak widać bez amunicji składowanych. To jest magazynek od karabinu maszynowego. Mamy też pozostałości po mauzerze, okucia, kolby, różne elementy związane z karabinami.
Właśnie kłopot jest taki, że mnie to szokowało, że znane są kierunki natarć, generałowie, którzy dowodzili armiami, czołgi, jakie jechały w kolumnach, ale nie ma informacji o dziennych wydarzeniach. Jest wielka szansa, żeby opowiedzieć o tych wydarzeniach z lipca 1944 roku bezpośrednio, ale także perspektywa budowy samych umocnień, to jest czas poprzedzające te bitwy, ale potem i moment, że sprzątano to bojowisko i na taki śmiech przez łzy nad tym wszystkim rządzono piaskownicę, do której dzieci skakały.
Hubert Wącik, Narodowy Instytut Dziedzictwa. Każde badania archeologiczne na terenie takiego miasta historycznego, jakim jest Lublin, przynoszą każde bardzo istotne informacje o historii miasta. W tym przypadku było bardzo dużo niespodzianek. Kwestia tych wszystkich odkryć związanych z okresem II wojny światowej. Tak naprawdę stosunkowo słabo poza tematem zagłady rozpoznanym, jeżeli chodzi o Lublin. I to pokazuje, jak dużo tu jest jeszcze do ustalenia dla historyków tego okresu. Pamiętam nasze rozmowy, kiedy te badania trwały. Na przykład, nie wiem, czy udało się w końcu do tego dojść, ale bardzo interesujące jest pytanie, kto w szkole stacjonował, jakie jednostki niemieckie i dlaczego ten obiekt użyty przez Niemców na jakieś funkcje właśnie w tym okresie został tak ufortyfikowany.
Losy drugowojenne tego miejsca, bo w ramach ilości odkryć, ilości zabytków, jakie pozyskaliśmy, druga wojna zdecydowanie dominuje. Pozostałe epoki, mimo że są istotne dla historii miasta i na przykład dostarczają zupełnie nowych danych, to jednak druga wojna światowa, mimo że była okrutna, dominuje w naszej rzeczywistości. Ci Niemcy wymiatają wszystko. No jest to bezapelacyjnie nazwisko pewnie sezonu, aczkolwiek ja się spodziewałem, że my odkryjemy taką osadę jak na Arkadach. Z tego mego chcenia pozostała tylko jedna ziemianka, za to z piecem. I z tego się najbardziej cieszę. Mieszkali, znudziło im się, poszli dalej, tyle. Bardzo słabo była wyposażona raptem fragmenty jednego garnka i to też takich części środkowej, więc słabe są datowniki. Wzięliśmy próbki do analiz bezwzględnych, dopiero wówczas będziemy się wypowiadali precyzyjnie.
Najprawdopodobniej jest to środkowy neolit, albo kultura amfor kulistych, albo kultura ceramiki sztandowej, czyli to byłby już schyłek neolitu. O tyle dziwi, że w Śródmieściu Lublina te obiekty są niezmierną rzadkością, a właściwie chyba ich nie znam. Na Starym Mieście, na Wzgórzu Zamkowym, na Czwartku, na Sławinku, oczywiście wokół Zalewu jak najbardziej tak, ale w Śródmieściu, jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to są pierwsze obiekty archeologiczne z tego okresu.
Potem długa przerwa i dopiero wkraczamy we wczesne średniowiecze. Okres plemienny. Spodziewaliśmy się, a właściwie ja się spodziewałem, że cały ten plac, boiska będą rodzajem osady. Osady, które wypełniały wszystkie doliny rzeczne przecinające Lublin. Z tej chcianej, spodziewanej osady była tylko ta jedna ziemianka, ale super, miała piec, mamy kolejną ziemiankę słowiańską z piecem w narożniku. I potem znowu przerwa okresu wczesnopiastowskiego i państwowego nie widzimy, nie ma w ogóle zabytków ani obiektów. Pojawiają się poszczególne, pojedyncze zabytki z późnego średniowiecza, a to są słownie pojedyncze, równie dobrze mogą być przewiezione czy przetransportowane z ziemią, a potem wkraczamy w okres nowożytny, czyli XVI wiek. Cmentarz i pochówki to z kolei Jacek o tym.
Kolejną fazę zagospodarowania tego terenu zarejestrowaliśmy w skraju Skarpy. Wiązała się ona z cmentarzem, z pochówkami dość zagadkowymi, gdyż o cmentarzu w tym miejscu to nic nie wiedzieliśmy. Historycy też nie słyszeli, nie pisali. Były to pochówki dość nietypowe. Niektórzy zmarli byli chowani na przykład twarzą do ziemi w pozycjach takich nieregularnych. To by świadczyło o tym, że nie przykładano wagi do obrządku pogrzebowego. Tych pochówków zarejestrowaliśmy już w sumie 8. To raczej były osoby wykluczone społecznie, które nie mogły być pogrzebane na cmentarzach przykościelnych, w kościołach. Mogli to być innowiercy, mogli to być skazańcy, osoby o niewiadomym pochodzeniu, jak na przykład wędrowni aktorzy czy kupcy drobni, którzy zmarli w Lublinie. Często w takich sytuacjach traktowano takich zmarłych jak innowierców. Niektóre pochówki nie były kompletne, na przykład brakowało dłoni.
Mnie jak atypowe, o, że odbiegało od wzorca typowego dla pochówku chrześcijańskiego. Sam fakt ułożenia kogoś na brzuchu już jest takim elementem wykluczającym. To, że komuś obcięli nogi, to, że pochowali za krótkiej jamie i trzeba było tego gościa podkurczyć.
Kobieta związana też miała przecież monety, tam chyba ze 4 były jakieś.
Też szalonki z XVII wieku.
Te pochówki są atypowe, bo każdy z nich jest inaczej ułożony. Ostatniego, którego Jacek odsłaniał, miał pozy myśliciela z dłonią przetkniętą do brody, druga przy pasie. Nieznany sposób chowania. Jeden był rzucony twarzą do ziemi. Jeden miał ucięte stopy i ręce.
To był ten sam.
Ten sam. Jeden miał związany przed sobą. Nie potrafimy wyjaśnić, przynajmniej ja nie podejmuję się wytłumaczyć, dlaczego ci ludzie byli tak potraktowani. Czy może tak jak Jacek sugerował, ludzie wykluczeni w postaci, nie wiem, innowierców, których w XVII wieku już traktowano podle, czy na przykład właśnie ofiary pobliskiej szubienicy, ale żeby ich aż tak daleko wlekli, żeby pochować. Dziwna rzecz. Jeden był z nich rozebrany, prawda? Ten zdjęty był z niego kontusz i złożony w stopę.
Tak, bo to był właśnie ten sam, co leżał twarzą do ziemi, co miał obcięte dłonie i stopy, a ubranie było... Ubranie i buty, bo tam były dwie podkówki z butów, były rzucone w nogach i tam się zachowały właśnie zaszyte prawdopodobnie w poszewce albo gdzieś w bucie, tak? Bo ślady materiału przy samych monetach się zachowały. Tam chyba były...
W ubraniu
być może. Były zaszyte 4 monety? Chyba 4 monety też.
Znaleziska numizmatyczne znajdowały się obok zmarłego w jednym przypadku.
Oprócz popularnych szelonków Jana Kazimierza był też szóstek Jana Kazimierza, moneta, która już była takim średnim nominałem w połowie XVII wieku.
Pochówki są datowane przez nas na około połowę XVII wieku. Znajdowały się pod fortyfikacjami. Fortyfikacje powstały w 1667 roku.
Ale zwłaszcza w sytuacji takich pochówków właśnie niechrześcijańskich, być może się tym po prostu nie przejęto.
I zaczęto na tym budować fortyfikacje?
Natomiast te pochówki nie mogły być specjalnie wiele starsze, bo skoro, jak panowie mówicie, odkryliście akurat szelonki Jana Kazimierza, który panował od 1648 roku do 1667, no to właściwie te pochówki były tuż przed wykonane. Te fortyfikacje miały związek z niepokojami, które były związane z atakami tureckimi, między innymi wojnami, tymi, które toczyły się już po potopie szwedzkim i po walkach związanych z tym całym szeregiem wojen, które Rzeczpospolita prowadziła w połowie XVII wieku. Ta ostatnia linia była zlokalizowana mniej więcej na ciągu obecnych ulic Lipowej od Doliny Bystrzycy do Doliny Czechówki, właśnie w tym miejscu, gdzie cały ten teren Skarpy przy ulicy Spokojnej 10. Odkrycia z ostatniego sezonu, uszczegółowiły to w pewnym sensie, nie do końca, dlatego że jak z kolei wskazują materiały archiwalne z okresu międzywojennego, część tych fortyfikacji została zniszczona właśnie wówczas, wtedy kiedy w pobudowie szkoły realizowano boiska przy szkole. I przez lata funkcjonowało przekonanie, że te skarpy, które widzimy dzisiaj, które widzieliśmy do niedawna i które będą odtworzone, są skarpami dawnych obwarowań. Jak się okazuje, nie do końca jest to prawda, ponieważ wał znajdował się pod tymi nasypami. Przede wszystkim były to oczywiście fortyfikacje dostosowane do broni palnej. Były wśród nich zarówno murowane elementy bastei, jak i wały sypane po prostu z ziemi, czasem częściowo czymś utwardzane. Tutaj, jeśli dobrze pamiętam, nie było takich elementów, które by w jakiś sposób ten wał wzmacniały poza samą ziemią.
To była konstrukcja, to był właściwie nasyp ziemny. Przed wałem wykonano fosę. Wał miał szerokość około 5 metrów, wysokość 1,5 metra, metr, półtora. Mówię o tym, co odkryliśmy, co się zachowało. Wierzchołek wału został zniwelowany. Archeologicznie potwierdzamy powstanie fortyfikacji w 1667 roku.
Wydawało się, że za wiele tam nie będzie, prawda?
No tak.
Właściwie to szukaliście panowie wału.
Ja byłem optymistą, że znajdziemy ślady po fortyfikacjach, bo zawsze jest tak, że pozostają jakieś ślady. Nawet minimalne okruszki historii archeolodzy są w stanie znaleźć.
No, dlatego zawsze w takich sytuacjach musi być archeolog przy inwestycji. To jest obowiązkowe. Thank you.